Betty najbardziej. Specjalnie, żeby w ogóle przeczytać historię Betty, zerknęłam tam do rozszerzeń z kodu QR i to jest historia nie tylko o cierpieniu i nie tylko też o osiągnięciach, których jest tutaj bardzo dużo i to jest samo w sobie przepiękne, że mogę przejść i zobaczyć to wszystko, ale też to jest historia o miłości wewnętrznej siebie mimo nauczonej nienawiści. Walka z tym, co inni wymagają od kogoś, a nas pozostawaniem kimś, kto chce być delikatny i dobry wobec nienawiści, która istnieje.
Dagmar Buresowa, szczególnie jej praca i osiągnięcia mnie poruszają, to reprezentantka Czech, prawniczka i też reformatorka systemu sądownictwa, której motto brzmi: tchórzostwo powinno być przestępstwem.
Dorota Ostrożańska.
Bardzo się z tym identyfikuję. Dodałabym nawet, że konformizm powinien być przestępstwem. Żebyśmy wszyscy mieli i miały taką odwagę, żeby podążać za wartościami, za tymi słusznymi wyborami. A ona się tą odwagą wykazała już jako studentka, kiedy po prostu przechowywała kolegę, udzielając mu schronienia, koledze z uczelni, ale też reprezentowała matkę mężczyzny, który w proteście przeciwko okupacji Czechosłowacji dokonał samospalenia i była jedną z kobiet, które wynegocjowały podział Czechosłowacji.
Hanna Walentynowicz, wielowymiarowa postać.
Małgorzata Węclik.
Ale każda z tych kobiet, to zasługuje rzeczywiście na pokazanie, dyskusję na ten temat.
Polki, czyli Walentynowicz, na pewno Holland.
Marta Siemieniuk.
To są osoby, które są na pewno dla nas bardzo bliskie.
Mnie również Polki.
Bożena Bednarek.
Ale byłam pod wrażeniem opowieści o Melinie Merkury, która była Greczynką, wymyśliła europejską stolicę kultury. Pierwszą stolicą były Ateny. Była wojującą działaczką, chociaż też przy okazji aktorką, piosenkarką.
Czy na wystawie jest jakaś pramatka Europy?
Tak, jest to Ursula Hirschman, bohaterka nieoczywista, a powinna być bohaterką kanoniczną, ponieważ była jedną z osób, które wymyśliły wspólną Europę.
Pisarka i kuratorka wystawy Anna Kowalczyk.
Uciekając z faszystowskich Niemiec do Włoch, ale też tam walcząc z Mussolinim i jego reżimem, wraz ze swoim wówczas jeszcze mężem obecnym oraz przyszłym, opracowała tak zwany manifest z Ventotene, czyli jeden z dokumentów założycielskich wspólnoty europejskiej. Tam rodziła się myśl, że po wojnie Europa powinna wytworzyć jakiś rodzaj porozumienia, wspólnoty, która zapobiegnie wybuchom kolejnych wojen i która połączy narody i państwa takimi więzami, które poniekąd uniemożliwią skakanie sobie do gardeł i tę straszną, wyniszczającą rywalizację o skończone dobra, co skończyło się dla nas wszystkich szczęśliwie najpierw Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, a potem Unią Europejską. Dziś też w świecie, w którym pokój przestał być oczywistością. Ten utopijny wydawało się wówczas pomysł, że narody europejskie mogą ze sobą przede wszystkim współpracować, a nie przede wszystkim walczyć, rodził się w wielu głowach, ale między innymi w tej właśnie głowie Ursuli Hirschman.
Z czego wynika, tak jak wskazuje tytuł wystawy, że jest to brakująca połowa dziejów?
Projekt wspólnoty europejskiej i powstanie tego, co dziś nazywamy wspólną Europą, do niedawna wydawało się, że miał samych ojców. To znaczy mówimy o ojcach Europy już trochę rytualnie i to nie może dziwić, dlatego że prawa polityczne dla kobiet w Europie to w gruncie rzeczy jest dość świeże osiągnięcie. My się w Polsce szczycimy tym, że Polki w 1918 roku jako jedne z pierwszych w Europie i świecie uzyskały bierne i czynne prawo wyborcze, ale większość Europejek uzyskała je dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Te kluczowe dekady, w których projekt europejski się krystalizował, powojenne, to były tak naprawdę dekady, w których kobiety dopiero zaczynały być, i to bardzo niechętnie, wpuszczane na polityczne salony, więc siłą rzeczy ich wpływ nie mógł być tak oczywisty i tak silny, jak wpływ polityków, którzy też często swoją pozycję budowali latami jeszcze przed wojną. Wobec tego my tej wspólnej Europy, tego kobiecego rdzenia szukamy też gdzie indziej niż polityczne salony. I on tam oczywiście jest. Nie byłoby wspólnej Europy politycznie, gdyby nie kobiety, które budowały europejskie społeczeństwa. I o tym głównie opowiadamy, o tych bohaterkach, które nawet jeśli nie były ważnymi postaciami życia politycznego, choć znaczna część z nich była, to bardzo często były to osoby zaangażowane obywatelsko, społecznikowsko, na ogromną skalę, pamiętane i hołbione w swoich krajach, tak jak na przykład Olga Havlova w Czechach, którą my tu w Polsce pamiętamy głównie jako żonę Wacława, a w Czechach ona pamiętana jest również jako zupełnie samoistna postać, która współtworzyła i podtrzymywała ruch dysydencki, również wtedy, kiedy jej mąż, słynny Wacław, siedział w więzieniu, a siedział przez całe długie lata i duch Czechów nie upadł wtedy. Duża to zasługa właśnie Olgi Havlowej.
Dla mnie też bardzo interesująca była dyskusja po wernisażu wystawy, ponieważ i grupa panelistów, ale też i publiczność próbowała wytypować nasze podlaskie, takie matki Europy, między innymi Irena Białówna, Simona Kossak, Puła Rakowska, Helena Boleszacka,
projektantka mody,
ale też artystka, malarka i Hajka Grossman. Też my tu na Podlasiu możemy się pochwalić wybitnymi kobietami.